wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
80 lat temu, 30 lipca 1931 roku, Władysław Sikorski, premier i wódz naczelny, podpisał w Londynie z ambasadorem Związku Sowieckiego Iwanem Mańskim układ o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim. I właśnie to wydarzenie, układ Sikorski-Mański, będzie wydarzeniem miesiąca lipca. Aby zrozumieć wagę i znaczenie tego dokumentu podpisanego w Londynie w lipcu 1931 roku, trzeba się cofnąć do tragicznego września 1939 roku, a dokładnie do konsekwencji dnia 17 tego miesiąca, kiedy to walczącej z Niemcami polskiej armii bito cios w plecy, kiedy to na Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej wkroczyły wojska sowieckie. Konsekwencją 17 września był czwarty rozbiór Polski, w wyniku którego na prawie 2 lata ponad połowa terytorium II Rzeczypospolitej znalazła się pod okupacją sowiecką. Polacy mieszkający na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej oraz uciekinierzy, którzy znaleźli się na tych ziemiach, doświadczyli rzeczy strasznych. Oficerowie Wojska Polskiego, strażnicy graniczni, policjanci doświadczyli masowej eksterminacji. Tego, co nazywamy zbrodnią katyńską. Chociaż Katyń był tylko jednym z kilku miejsc egzekucji Polaków mordowanych w kwietniu i maju 1940 roku. Zamordowano wtedy ponad 22 tysiące naszych rodaków. Ale zbrodnia katyńska nie była jedyną zbrodnią dokonaną na naszych obywatelach. Inną zbrodnią były masowe aresztowania, masowe deportacje Polaków. Pierwsza taka deportacja odbyła się 10 lutego 1940 roku. Kolejna była w kwietniu 1940 roku, czerwcu 1940 roku. Czwarta ostatnia w czerwcu 1941 roku. Jeden z zesłańców tak wspominał tą pierwszą deportację z lutego 1940 roku. Cytuję. O godzinie 3 w nocy wdarło się do mieszkania 2 oficerów NKWD, 3 żołnierzy, 2 cywilnych wywiadowców, dając mniej rodzinie 15 minut na ubranie się. Nie kazano położyć się w kącie na podłodze. Żona nie miała czasu na spakowanie, bo musiała ubrać 3 dzieci. Zabrali nas tym, co mieliśmy na sobie, a był trzaskający mróz. Kolejny zesłaniec zapamiętał. Po przybyciu na stację w Husiatyniu przekonałem się, że w ten sam sposób zebranych zostało tejże nocy 53 rodziny z całej naszej osady, czyli na 55 numerów pozostała tylko jedna wdowa z 8 dzieci. Beata Obertyńska, która też później była zesłana, zapamiętała takie wydarzenie. Pewnego dnia zjawił się u nas we Lwowie rejonowy milicjant Habich, rekwirując dla siebie jeden z pokoi na górze. Gdzieś w końcu stycznia, czy na początku lutego, Habich oświadczył, że wyjeżdża na parę dni na prowincję. Mrozy takie, że paraliżuje wprost płuca. Po paru dniach Habich wraca. Jest zielony, do siebie niepodobny, roztrzęsiony. Tak prawie jak my. Wreszcie wybucha. Jeszcze jedna taka ekspedycja zwariuje. To ponadludzkie siły. Te wyjące, czołgające się u nóg kobiety. Ta rozpacz bezbronnych, oszalałych trwogą, nocą zaskoczonych ludzi. Mróz. Ja nie mogę. Nie mogę patrzeć, jak dzieciom dzieje się krzywda. Mówi z rozpaczą i widzę, jak ma szczęki, drgają konwulsyjnie pod skórą. A ty stój i patrz na taki chłop. Bieda z nędzą po prostu, bieda z nędzą. Owija dzieci słomą, bo w co je wszystkie naród zadzieje w ten mróz i tkaje je w skrzynię. Na taką, z wiekiem, drewnianą skrzynię, na rzeczy. Ciasno, jedno obok drugiego, jak słoiki w siano. I w tej skrzyni, dopiero, na sanie. Ten krzyk, ten płacz, ten strach. To oczywiście relacja z tego, co się działo właśnie podczas tej pierwszej lutowej deportacji. A potem były transporty śmierci. Ludzi ładowano w zakratowane bydlęce wagony. W jednym wagonie zamykano 50 osób. Podróż trwała około 40 dni. Jeden z tych, który przeżył tą morderczą podróż, tak to wspominał. Ponieważ podróż odbywała się przy 50-stopniowym mrozie w wagonach nieprzystosowanych do przeważania ludzi, bez urządzeń ustępowych, szereg ludzi już w czasie transportu zachorowało na choroby płuc i choroby żołądkowe. Od 23 lutego do 15 marca przeszło 50% chorowało. Zmarło 354. Przeszło 10% ogólnego stanu ludności posiołka. Pamiętam wcześny mroźny dzień, kiedyśmy ze swojej miejscowości dojechali do stacji, to Sowieci chodzili po wagonach, nosząc pod rękami zmarzłe dzieci, niemowlęta, pytając, czy zmierzch ich rybiat nie ma. W czasie podróży nie wolno było wyjrzeć oknem. Jeść dawali bardzo źle, a wody raz na dzień i to bardzo mało. Jedliśmy śnieg z dachu. Jak szacują historycy, śmiertelność podczas tych transportów to około 20%, czyli mniej więcej 1/5. Beata Obertyńska, której świadectwo przed chwilą przytaczałem, również została deportowana. Również odbyła podróż takim bydlęcym wagonem. Potem swoje doświadczenia opisała w formie wiersza w bydlęcym wagonie. Przeciągnęli go potem pod ścianem do kąta. Przyrzucili płaszczem bez guzików. Leżał sztywny i stygł. Kto by sobie w transporcie trupem głowę zaprzątał? Nikt. Jeszcze wczoraj wieczorem mówił komuś po cichu, że chory. Jeszcze rano dyszał. Teraz spokój. Tułaczach nóg, zdeptane stępory. Sztywność śmierci naciska i cisza. Czyjś? Na pewno. Ktoś czeka. Ktoś się modli nocami, żeby wrócił, przetrzymał to wszystko. On i przepadł. Jak dojdą, gdy nie wiemy my sami? Jakie miał imię? Jakie nazwisko? A co było dalej? Jak się kończył ten transport, to ludzie musieli jeszcze pieszo wędrować na miejsce ich zesłania. Michalina Strup wspominała. Po 2 tygodniach wyszłyśmy z wagonów na pół żywy. Rzeczy zabrali na sanie, a my piechotą, śnieg w pas, a mróz 50 stopni. Jechać nie pozwolili i znów cały tydzień i dzień i noc po drodze ani wody ciepłej nie dali, bo byłyśmy przedstawieni burżuji i kapitaliści. Znowu nowy obraz. Potworo dzieci zamarzniętych matki rzucały, a Sowieci grzebały i najgrywały się. Po 3 tygodniach zaledwie dotarły do celu. W Archangielsku, obłaź na posiołek Rżawka, tylko las i niebo. 80 kilometrów do stacji kolejowej. Zdawało się, żeśmy już przepadli, ale za wolą Boga wszystko wytrzymali. Za 2 dni zaczęli gnać do roboty w las. Drzewa ścinać wszystkich. Nie pytali, czy możesz, czy nie. Chore kobiety i dzieci po lat 14. Wszystko na lasoróbku. Nie pytali, czy kto jak ma za co chleba kupić. Tylko rabotaj za 15 dni. Mężczyzna zarobił 10 do 15 rubli, a czasem 6. I to życie było. Modlić się nie dawali. Przeszkadzali. Najgrywali, zapisywali i tak dalej. W niedzielę do roboty gnali, a stare kobiety zaczęły się modlić. To im kazali z dachu śnieg zgatrywać, żeby przeszkodzić. Ile Bóg miłosierna wszystko cierpliwie patrzał. W różnych nędzach, pluskwach i karakanach, w głodzie i chłodzie. Przeżyli 2 lata. Zesłany w wieku 9 lat Grzegorz wspominał. Zajechaliśmy aż do Archangelska. W barakach było zimno, bo nie dawali drzewa i nie dawali chleba. W szkole nie pozwalono nosić medaliku. Jednemu chłopcu nauczycielka zerwała medalik i rzuciła do śmietnika. Chłopiec wziął medalik i z powrotem powiesił na szyi. Polaków umarło blisko 200. Umierali z głodu i ciężkiej pracy. Pędzili do lasów, a chleba nie dawali przez 4 dni. Umarło też dużo dzieci, więcej niż 50. Ojciec zarabiał tygodniowo 20 rubli, a pud mąki kosztował 100 rubli. Umarł nasz dziadek i babcia. I jeszcze jedna relacja kilkunastoletniego chłopca. Gdy przyjechaliśmy na posiołek, zaraz nam dali kipiatku niesłodzonego. Mój brat zaraz na trzeci dzień poszedł do roboty. Pracował i zachorował i pojechał do szpitala i w szpitalu umarł. Ojciec pracował w lesie przy drzewie, które nagrużali na sanie traktorne. Nie zrąbywali jeszcze drzewa, obciągali skory i gałęzi. Pracował w moczar w wodzie. Ojciec zachorował, poszedł do szpitala i wyzdrowiał. Znów dali ojca do ciężkiej roboty. W nocy przychodził komendant budzić na robotę do lasu. U nas na posiołku zamykali Polaków do aresztu i wywieźli ich daleko od naszego posiołku. Za to, że dla Polski byli wierni. Z głodu ludzie umierali, bo nie było co jeść, chleba 150 gramów. Zabraniali nam się modlić, a jak się modlili, wypędzali z baraku, żeby się nie modlić. Jeden z posiołku szedł do miasta i po drodze zamarzł. Dużo ludzi było zabito w lesie, przy robocie, przy ścinaniu drzewa. Relacje spisane wkrótce po tych wydarzeniach. Prostym językiem, często z błędami językowymi, bo bardzo wielu tych zesłańców to nie byli ludzie wykształceni, to nie byli ludzie bogaci. To często byli ludzie prości, to często byli chłopi, którzy za swoją polskość doświadczali tak straszliwego poniżenia. Ale to nie było jeszcze najgorsze, bo najgorsze było to, co spotykało Polaków, którzy trafili do łagrów. Takich jak na Kołymie. Tam trafiła Teodozja, urzędniczka, która przeżyła i potem relacjonowała swoje doświadczenia. Czas pracy. Mężczyźni 12 godzin, kobiety 11. Normy. Ziemia ze złotem, wolframem. 7 metrów kubicznych taczką na odległość 200 do 300 metrów. Wyżywienie. Zależnie od procenta wykonanej normy, od 300 gram chleba do 900 gram chleba, plus 3 razy dziennie wodnista zupa. Dla przodowników dodatkowo kasza lub ryba i blinioczek, czasami nadziewany kapustą lub marmoladą. Warunki mieszkaniowe. Namioty obłożone mchem lub drewniane baraki, legowiska na ziemi, czasami zbiorowe purycze. Nie wydawano koc. Mróz często sięgał do 45 stopni poniżej zera. Ubranie. Podarte na strzępy mundury lub ubrania cywilne, czasami jakiś kaftan więzienny. Na nogach najczęściej kalosze owinięte szmatami. Dlaczego te relacje, dlaczego o tym mówię? Bo kiedy wybucha wojna między Związkiem Radzieckim a Niemcami, kiedy Hitler atakuje zaskoczonego Stalina 22 czerwca 1931 roku, ci ludzie w Związku Radzieckim doświadczają tych strasznych rzeczy. Zesłania, pobytu w łagrze, wielu przebywa w sowieckich więzieniach, wielu maszeruje w marszach śmierci, ewakuowani z więzień na Kresach Wschodnich. Jedni umierają, jedni są poważnie chorzy. I teraz jest pytanie, co robić? Nasz śmiertelny wróg został zaatakowany przez drugiego śmiertelnego wroga. Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii, natychmiast w przemówieniu zapewnił Stalina, że udzieli mu wszelkiej pomocy, niezbędnej w prowadzeniu wojny. Churchill, który mawiał, że dla pokonania Hitlera jest gotów sprzymierzyć się z diabłem, nie miał wątpliwości, że Stalin nie jest w stanie zatrzymać wojska Hitlera. 23 czerwca w radiowym przemówieniu Władysław Sikorski mówił: za miłość do narodu, wolność i honor. Tysiące Polaków i Polek cierpi dotąd w więzieniach rosyjskich. Setki tysięcy są narażone na śmierć powolną z nędzy i głodu. Ćwierć miliona jeńców wojennych marnieje bezczynnie w obozach. Czyż nie byłoby rzeczą uczciwą i celową przywrócić tym ludziom swobodę? W tym samym przemówieniu Sikorski postulował unormowanie stosunku między rządem polskim a rządem sowieckim. 5 lipca 1931 roku w Londynie zaczęły się pierwsze negocjacje między Sikorskim a Iwanem Majskim, ambasadorem Związku Radzieckiego w Wielkiej Brytanii. I tu pojawiła się kontrowersja. Czy warto rozmawiać ze Stalinem? A może czekać? A może czekać, aż Hitler pokona Stalina? A może nie negocjować ze zbrodniarzem? A może powtórzy się sytuacja z I wojny światowej? Niemcy pokonają Związek Radziecki, a potem alianci zachodni pokonają Niemcy. Może warto poczekać? Tak myślało wielu ludzi w polskim Londynie. Tak myślał m.in. prezydent Władysław Raczkiewicz, który był przeciwko podpisywaniu tego układu. Po co rozmawiać ze zbrodniarzem, skoro lada moment ten zbrodniarz zostanie pokonany? Władysław Sikorski myślał inaczej. Władysław Sikorski, tak jak Churchill, jako wojskowy, uważał, że Hitler może nie pokonać Stalina. Że mimo tych klęsk, jak ponosiła Armia Czerwona w pierwszych tygodniach wojny, olbrzymie terytorium Związku Radzieckiego sprawia, że Hitler może nie dać rady pokonać Związku Radzieckiego. Ale to nie był jedyny powód, dla którego Sikorski zdecydował się wbrew prezydentowi Polski, wbrew Raczkiewiczowi ten układ podpisać. Swojemu przyjacielowi i współpracownikowi, generałowi Marianowi Kukielowi, tak tłumaczył tą decyzję, aby układ ze Stalinem podpisać. Wiesz, gdy miałem ten układ podpisać, walczyłem ze sobą. Czy odczekać jeszcze? Słyszałem jakby szept tysięcy ust. Śpiesz się, ratuj. O czym tu mówi Sikorski? O tych wszystkich ludziach, którzy przebywali na zesłaniu w łagrach, w więzieniach. Każdy dzień dłuższy pobytu tam dla wielu był dniem ostatnim. Gdyby Sikorski tego układu nie podpisał, wielu z tych ludzi by zmarło w więzieniach, w łagrach, na zesłaniu. Sikorski podpisał 30 lipca 1931 roku. Na mocy tego układu Polska i Związek Radziecki nawiązały stosunki dyplomatyczne. Czyli przedstawiciel Polski udał się do Związku Radzieckiego jako ambasador Polski w Związku Radzieckim. Związek Radziecki obiecał ogłoszenie amnestii dla Polaków. I to budziło olbrzymie kontrowersje. Wielu mówiło, jaka amnestia? Przecież oni byli niewinni. Jak można się godzić na słowo amnestia? Amnestia to dla jakichś więźniów, przestępców? Co ci Polacy, co ci chłopi spod Baranowicz, spod Lwowa byli winni, że ich zesłano, deportowano? Jak można się godzić na słowo amnestia? Ale czy słowa są takie ważne? A nieważniejsze jest to, żeby ci łagiernicy, czy zesłańcy, ci więźniowie mogli odzyskać wolność. Trzecia ważna rzecz, która była w tym układzie. Powstanie Armii Polskiej w Związku Radzieckim. Ta Armia Polska powstanie, na jej czele stanie więzień, generał Władysław Anders, który prosto z więzienia pójdzie objąć dowództwo nad tą tworzącą się armią. Ta armia później opuści Związek Radziecki. Ta armia pozwoli tysiącom Polaków, nie tylko żołnierzom, bo razem z tą armią wyjdą kobiety, starcy, dzieci, wyrwać się z tego piekła Związku Sowieckiego. I była jeszcze jedna rzecz, która budziła kontrowersje. Pierwsza rzecz kontrowersyjna, słowo amnestia. Druga rzecz to formuła mówiąca o unieważnieniu paktu Ribbentrop-Mołotow. Dlaczego ta rzecz budziła kontrowersje? Bo była rozmaicie interpretowana. Sikorski i Polacy rozumowali bardzo prosto. Skoro układ Ribbentrop-Mołotow jest nieważny, no to znaczy, że granice są takie jak przed wojną. To znaczy, że Wilno, Grodno, Pińsk, Lwów, Tarnopol, Stanisławów to są polskie miasta. To jest terytorium II Rzeczypospolitej. Ale przewrotny Stalin rozumiał inaczej. Układ Ribbentrop-Mołotow jest nieważny, ale co wziąłem, to jest moje. Bo sfabrykowałem tam wybory, bo przeprowadziłem tam pseudoprocedury demokratyczne. I teraz przeciwnicy podpisania tego układu zarzucali Sikorskiemu, że nie docisnął Stalina, że nie wymusił na nim zapisu, który nie byłby wieloznaczny, na przykład, że uznaje granice Polski z 1939 roku. No ale tu mamy znowu dwie wątpliwości. No po pierwsze, a gdyby Stalin się nie zgodził? Gdyby tego układu nie było, no by nie było polskiej armii, to setki, dziesiątki, a może tysiące, a może dziesiątki tysięcy naszych rodaków zginęłyby w Związku Radzieckim. A ponadto nawet gdyby Stalin podpisał taką deklarację, to przecież jak mawiał Stalin, papier to tylko papier. Złamałby to bez mrugnięcia okiem. Tak jak wiele innych swoich deklaracji, podpisanych dokumentów. Układ Sikorski-Majski budził wątpliwości na emigracji w 1939 roku. Podzielił polski Londyn. Część była zdecydowanie przeciwna jego podpisaniu. Części nie podobało się to, że Sikorski go podpisał. Natomiast ona nie budziła żadnych wątpliwości wśród tych, którym przyniosła wolność. Generał Władysław Anders pisał do Sikorskiego 29 sierpnia 1941 roku. Społeczeństwo polskie w Rosji, pomimo cierpień moralnych i fizycznych, które przeszło, przyjęło z entuzjazmem wiadomość o podpisaniu układu polsko-radzieckiego, a fakt ten był oczekiwany z trudnym do opisania zniecierpliwieniem. I jeszcze jedno świadectwo. Profesor Stanisław Grabski pisał. Mnie samego skazali na 8 lat więzienia, jednak nie spotkałem nikogo, kto byłby przeciwko układowi. A w obozie dla ciężko pracujących, do którego zostałem zesłany, było 400 obywateli polskich. Każdy przyjął wieść o układzie ze szczerą i wielką radością. Dla tych ludzi, którzy na sobie doświadczyli poniewielki, którzy stracili często najbliższych, najważniejsze było to, że ten układ dawał im wolność, im, ich bliskim, że mogli opuścić łagry więzienia, miejsca zesłania, że mogli uratować życie i swoich najbliższych. Warto pamiętać o tym dokumencie sprzed 80 lat i warto pamiętać o naszych rodakach i tych straszliwych cierpieniach, których doświadczyli w Związku Radzieckim i tym radosnym na nich dniu, który wielu z nich przyniósł wolność i wielu z nich uratował życie.